Tekst sprzedaży wielu lat, a nosi tytuł Babielak. Idziesz sobie i nagle granica, Babielatu na twarz, już jesień. Lisia czapa na głowie księżyca, pomykają brązy po lesie. Żołędzie na dębach tłuste i zielone, biskupi fiolet pastuch, antonówki w sadzie. Słońce niżej na niebie chłodne i zamglone, oszroniała rosa na polach się kładzie. W bezruchu powietrza leniwie się snuje lekki puszek osyp, senna chęć przetrwania. Dymy ognisk powoli na świecie wędrują, znacząc smutkiem jesieni przedsmak umierania. Jesień zresztą jest też tak dość wyświetlanym symbolem jako element przemijania czasu, ten element, którego nie bardzo lubimy, przeciwieństwo do wiosny. No to posłuchajmy jeszcze jednego wiersza o jesieni, mniej więcej z tego samego okresu. Smętnieje jesień za oknem, liściom znowu czas w drogę. Chciałem iść w góry za oknem, nie mogę. Wiatr nad Orawy nadleciał, jesion jesiennie szum. Chciałem zapomnieć o lecie, nie umiem. Góry już śpiał osiwiałe, w potokach szkli się woda i ciepłych słów zapomniałem. A szkoda. To, jak Państwo widzicie, wiersze z dawnego okresu pisane niejako techniką klasyczną przy użyciu rymów, rytmu i innych tego typu metod, które wcale nie są aż tak przebrzmiałe, żeby od nich całkiem ci odchodzić. Niemniej jednak teraz zróbmy to na moment i przejdźmy do tekstu już pisanego nieco inną techniką, gdzie w sposób symboliczny używa się zaimków. Zaimki są rzeczą, która poezja nie lubi, o czym żeśmy sobie mówili, zwłaszcza, że są to zaimki zwrotne, ale tutaj może spróbujemy. My. Drżące wzruszeniem między biegunami wczoraj i jutra, milczące, ukryte przed sobą, podzielone marzeniami, pomnożone dotykiem rąk, dodane do nieskończoności, odjęte resztką rozsądku, wielkie, piękne, pełne wszystkiego, nic. A skoro o symbolach już mowa, nie sposób nie przypomnieć czegoś, co jest zespołem symboli, idei. Idea jako temat wiersza? No raczej niekoniecznie, ale posłuchaj. Dawno przestałem rosnąć. Mutacje idei pozostawiły po sobie tylko lekką chrypkę. Znam na pamięć 1000 wieloznacznych określeń. Skok w dal ma coraz dłuższy rozbieg. Na eksponowanych decyzjach nie czuję lęku przestrzeni. Wkładam okulary, żeby zobaczyć marzenia. Coraz częściej śnią mi się umarł. Śmieje się oczywiście to ulubiony symbol poetycki, ulubiony temat, do którego wraca się nadzwyczajnie żywo i ochoczo. Pozostańmy przy tym temacie przez moment. I tu taki ukłon przeciwko moim własnym stwierdzeniom, które moi koledzy, z którymi pracujemy na warsztatach, słyszą bardzo często. Zawsze przypominam, wiersz jest czymś dla innych. Jeżeli piszemy wiersz o pojęciach wewnętrznych, których posługujemy się rzeczami dobrzanymi, kto w pewnym ścisłym kręgu, to możemy skazać swój tekst i siebie przy okazji na niezrozumienie. A to jest jedna z najgorszych rzeczy, które może pisarza spotkać. Stąd też trzeba niektóre rzeczy tłumaczyć. Jestem w tej dobrej sytuacji, że mam przed sobą swój tekst o podobnym charakterze, no ale też mam możliwość wyjaśnienia, o co chodzi. Wiesz, napisany w latach 70., w połowie lat 70., po tym jak jeden z moich przyjaciół, Andrzej Sikorski, pobił polski rekord wysokości wspinaczkowej, przekraczając po raz pierwszy 8000 metrów z hakiem, wkrótce potem umarł. W czasie akcji ratowniczej podjętej wobec kolegów z tej samej ekspedycji w Karakorze. Andrzej. Nie wiem, czy tamten śnieg na 8000 metrów smakował lepiej niż na skibówce. Nie wiem, czy czekałeś radośnie na pierwsze dziecko, czy na Broad Peak Middle. Nie wiem, dlaczego właśnie ty rzuciłeś poręczówkę, żeby o zmroku szukać tych dwóch pierwszych. Nie wiem, czy w tych parunastu minutach nocy w Karakorum, kiedy przestały Ci być potrzebne Twój czerwony skafander, lodowy czekan i ciało, czy wtedy myślałeś o tych, których zostawiłeś, czy o tych, którzy Ciebie zostawili. Nie wiem, czy wpadasz czasem obejrzeć buki na bundówkach. Odejdźmy od tej tematyki w stronę symboli, które dają się uwiecznić. Symbolami dającymi się uwiecznić są fotografie. Tak łatwo nam potem wracać do tych symboli z dawnych czasów, czasami kiedy nie pamiętając, kto jest na zdjęciu, kiedy zdjęcie zostało zrobione, czy nawet gdzie. Najlepiej, żeby to zdjęcie robił zawodowy fotograf. Proszę Państwa, teraz tekst piosenki z kabaretu Scherzo, w którym jednym z przebojów była piosenka Fotograf. Oczywiście tekst odnosi się podobnie jak cała sztuka, z której pochodzi, Ceperiada. Ta piosenka do spraw zakopiańskich. W miasteczku niedużym fotograf niewielki rozstawia aparat w słoneczne dni. Klimek zielony jak szkło od butelki, w nich miejsca na główki, w nich ja i ty. Romantyczni przez moment, jutro sobie nieznani, retusz przeszłość wymarzy, gdy fotograf tak chce. Zatrzymajmy te chwile w cudzepsie ta ubrani, zanim pójdzie, nie wróci, nim zapomnisz już mnie. Gdy będziesz daleko w czas szary codzienny, odnajdziesz to zdjęcie, błysk flesza sprzed lat. Ten nastrój miasteczka, klimacik półsenny, z zamierzchłej epoki nasz wspólny świat. Zatrzymajmy tę chwilę w cudze piórka ubrani, zanim pójdzie, nie wróci, nim zapomnisz już mnie. Romantyczni przez moment, jutro sobie nie znamy. Retusz, przeszłość wymarzę, gdy fotograf tak chce. No to będę te dwa wiersze, wynikła cenzura w połowie lat 70. Retusz, przeszłość wymarzę. Ktoś się naczytał chyba Orwella, wtedy nie zalecamy tego specjalnie. Jeszcze jeden tekst, z którym też mieliśmy problem cenzuralny, bo piosenka okazała się niecenzuralna wtedy, a dzisiaj w ostatnich czasach ktoś mi wytknął jej obrazoburczość. No więc jakby to powiedzieć, cenzura jest zawsze, tylko czasami punkt widzenia cenzora i punkt siedzenia się zmienia, ale w kuchni dostaje zawsze autor. Noc faryzeusz. Gdy na Golgotę szedł pewien gość, źle ubrany, z pokaźnym bagażem, współczuli mu, lecz szepnął ktoś, nie, ja się tak nie narażę. Zakrył twarze, otarł mi łzy, władza patrzyła spod oka. Gość poszedł w dal, trochę wzwyż i spojrzał na nich z wysoka. Cóż, dobrze chciał, rzekł ten i ów, przeliczył się i to wszystko. Miał jasny cel, robił co mógł, lecz w kiepskie wpadł towarzystwo. Gość z łotrami pozostał sam, widownia opustoszała. Lecz w domach mieli niemały kram, bo handla wyjść nie chciał. Władza ma rację, w tym władzy moc, wierzą, bo chcą i bo muszą. Lecz kiedy głupia nadejdzie noc, źle śpi się faryzeusz. I z tego samego programu tekst, w którym symbol jest tak oczywisty, że nie warto nim mówić. Tekst nosi tytuł Nasza miłość. Nasza miłość przemyka chyłkiem gdzieś pod ścianami, biegnie szybko, zdyszana, bez celu. Czy na drodze dalekiej kiedyś spotka się z nami? Czy spotkawszy, poznamy jedną spośród tak wielu? Może dobrze już znana nową twarz nam odsłoni, trzeba tylko poczekać na chwilę, która musi wnet nadejść. I tęsknimy wciąż do niej, jak podróżny, co kupił już bilet. Może gdzieś na ulicy powierzona chodnikom nasza miłość nam w oczy popatrzy. Potwierdzimy ją wzrokiem i odejdzie donikąd, bo los innej ścieżki wyznaczył. Kiedyś stanie przed nami i oddechu nabierze, by powiedzieć nam to, co już znamy. Uwierzymy jej znowu. Pokochamy najszczerzej, całych siebie jej w darze oddamy. Będą listy serdeczne i spacery wśród kwiatów i majowe spotkania wieczorem. Rzeczy wielkie, bo wspólne. Zaklinanie wszechświatów, myśli dziwne, z tęsknoty aż chore. Będą szepty najczulsze, które serce ukryło i warg pierwsze nieśmiałe spotkanie. Więc przejdź obok bez słowa. bo największa jest miłość chwilę przed tym, nim wreszcie się stanie. Były to czasy, gdzie symbolami czasami trzeba było zakamuflować rzeczywistość, ale pewne rzeczy zakamuflować się nie da. Mieszkaliśmy w Zakopanem przy ulicy Orkana. Z jednej strony mieliśmy widok na blok sąsiedni. To była najlepsza perspektywa, jaką mieliśmy. Z Balkanu, jak mogliśmy się wychylić, widzieliśmy kawałek Giewontu. A z kuchni widzieliśmy budynek, który został zniesiony w latach 30. przed II wojną światową. Należał do żydowskiego przedsiębiorcy Juliana Borneta. A potem w czasie wojny, gdy właściciele wyjechali, dom ten został przyjęty przez Niemców na siedzibę nazistowskiej partii NKWD. Gdy Niemcy zostali z Zakopanego wyparci, budynek ten przejął komitet PPR. Po nim budynek ten zajął komitet PZPR. No i komitet jako symbol pewnej rzeczywistości pewnych czasów posłużył do tego, żebyśmy z Liką napisali kiedyś piosenkę pod tytułem Księżyc nad komitetem. Zakamienili, aby zdążyć na czas, żeby przynieść do domów jakąś resztkę swej twarzy. Oszukani, nie pierwszy już raz, całkiem pewni, że nic już dzisiaj się nie wydarzy. Przybiegamy, gdy gaśnie już dzień. Potrącamy po drodze niejednego poetę. Nagle znika sprzed oczu nam cień i widzimy, że wschodzi księżyc nad komitetem. Otwórzmy okna, popatrzmy do góry i do księżyca, wyciągnijmy dłoń. Zamknijmy oczy, aby poprzez chmury widzieć daleki, migocący płot. Prąd. Uwierzmy w światło, wyjdźmy na ulicę. Każdy lunatyk zawsze ma nadzieję, że nim go zbudzą, zdąży pod księżycem dojść, gdzie słoneczny brzask naprawdę dmieje. Zniechęceni zatrzaśniemy wnet drzwi i zasłony na oknach zaciągniemy nerwowo. Policzymy przegrane już dni. Zamarzymy, że jutro gra się zacznie na nowo. Naciągniemy na uszy znów koc, przytulimy z nawyku swą zmęczoną kobietę, zamruczymy, że dobra, że noc. Zapomnimy, że świeci księżyc nad komitetem. Przebudzeni tak jak wczoraj od lat, szarym tłumem biegniemy z mrokiem w sercu i w oczach. Jak przedziwnie poszarzał nam świat, pogubiliśmy dawno kolorowe przyrocze. Zagonieni, by zdążyć na czas, za dorośli, by w barwach widzieć życia podniecę, oszukani nie jeden już raz, nie wierzymy, że świecił księżyc nad komitetem. To były słodkie lata 70., początek 80. Potem trochę nie mieliśmy czasu na pisanie wierszy. Potem nie bardzo były dobre te symbole, do których mogliśmy się odnosić. I wreszcie po długim czasie przyszły lata nowego, początku nowego stulecia, rok 2000 i w symbolach sięgnąłem do czegoś, co może najdłużej towarzyszy ludzkiej twórczości, do symboli antycznej Grecji. Oto kilka wierszy napisanych w Grecji w kwietniu i maju 2000 roku. Przy talosie Ateny Pronai, nieopodal pytyjskiej wyroczni, prowadzę twój cień za rękę, by z martwych powstały ruiny. 25 wieków dorycznej kolumnady tworzy scenografię dla teatru twojej twarzy. Rudy kot pręży się pod cieniem twojej ręki. Ile chwil przepowie nam Pytia? To w Delfach 29 kwietnia, a w Mykenach 2 maja. Był taki moment, gdy spadł deszcz. Turyści stanęli pod drzewem przy bramie i tylko wróbel ćwierkał skalnej szczelinie, a cykady grały jak zawsze przed burzą. I duch Atreusza, samotny pod ścianą, pozwolił nam usiąść na moment przy sobie. Cisza przez chwilę, czas się zatrzymał i zanikła przestrzeń. W kopule nad cichym przez kilka minut grobem Agamemnona. I tego samego dnia, późnym popołudniem, w Epidauros. 24 dni temu Polikret, zwany Dorszym, chciał wysłuchać monologu Antygony w dobrych warunkach akustycznych. Dziś istnieje obawa, że moją myśl o Tobie usłyszą przypadkowi widzowie w najwyższych rzędach teatru. Kreon zapewne miał rację. Antygona zapewne miała serce. Ja zapewne muszę milczeć w myślach w idealnej akustycznej przestrzeni tonącego w deszczu teatru Lepidarius. Na Morzu Jońskim, gdy płynęliśmy na wodach Odyseuszowej takim, pomyślałem sobie, że trzeba będzie się odnieść do Odyseusza właśnie jako jednego z najważniejszych, najtrwalszych symboli kulturowych naszej cywilizacji. Na Morzu Jońskim 3 maja pisałem tak. Bez wątpienia lepiej by było, gdybym twardo powiedział nie jadę. Ale jednak wplątali mnie w podróż. Któż by inny im dał dobrą radę? Tej Heleny to wcale nie znałem. Ponoć piękna, lecz kiepska z niej żona. Niezbyt dobrze także się działo z Klitajmestrą u Agamemnona. Pewno dalej pod Troją by stali, wojsko tracąc i sprzęt by im niszczał, gdybym nie wpadł na koncert z tym koniem. I dziś stroi ruiny i zgliszcza. A gdzież wdzięczność Achajów? Akurat Agamemnon coś mruknął pod nosem. Eucharisto, powiedziałoby się, zostań teraz z tym końskim kolosem. Przerobiłem go zatem na statek. I wciąż płynę. I tak wciąż mijam. Odkąd uwziął się na mnie Posejdon, los wybitnie mi jakoś nie sprzyja. U tej Kirkę dość było przyjemnie. Trójka synów, jedzenie, wygody. Kilku majtków się dało ześwinić. Pewno zostałbym, gdybym był młody. Wyzwał syren, nas mocno straszyli. Śpiew usłyszysz i staniesz bez ruchu. Ale w sumie to całkiem niegroźne, zwłaszcza dla mnie, człowieka bez słuchu. Ale podróż się dłużej, dłużej. Mój telemak do szkół się szykuje. Penelopa wciąż przekraczy na swoją szatę dzienka, w nocy pruje. Płynę dalej. Dnie, noce i lata patrzę w przyszłość dość jednak ponuro. Raz i taka mignęła przed dziobem, ale znikła za falą i chmurą. Tak naprawdę to prawie przywykłe. Dni, miesiące i lat już tak wiele. Może statek swój nazwać i taką. Może podróż, ta podróż jest celem. Takim siedliskiem symboli kulturowych, które zatem kojarzą się mniej więcej jednoznacznie, ale jak zobaczymy, może nie całkiem jednoznacznie, jest Paryż. To miejsce pełne odniesień kulturowych, pełne tradycji literackich, artystycznych, no nie sposób było pominąć w tej wędrówce szlakiem symboli. Chciałbym zaproponować początek spotkania z Paryżem od miejsca jakże symbolicznego, miejsca, gdzie Paryż się zaczął. To Cité, wyspa na Sekwanie, ta, na której stoi katedra Notre Dame, ale my do katedry wejdziemy za chwilę. Najpierw jest uliczka opodal katedry, ulica Kanoników. Tam właśnie mieszkał człowiek, który jest dla wielu symbolem miłości i oddania, dla mnie jest symbolem rozumu. Nazywa się Piotr Abelard. I nie jego wspaniałe, piękne listy o uczuciach do pięknej heroizy są dla mnie najlepszym punktem odniesienia, tylko listy polemiczne, które toczył z Bernardem z Clairvaux. Tych dwóch wielkich myślicieli średniowiecza spierało się o coś, co do dzisiejszego dnia nie zostało rozstrzygnięte. Co jest ważniejsze? Wiara czy wiedza? Czy te dwie rzeczy da się dokonać? Cité. Cień katedry Notre Dame kładzie się na Alei Kanoników. Cień Piotra Abelarda otwiera okno kamieniczki. Cień heroizy w długiej białej sukni zatrzaskuje brązowe okolnicy. Na targu światowym przekupi rozpadają towar. Przytulasz policzek do aksamitnej róży, mokrej od łez i mgły znam sekwa. Nie wejdźmy do katedry Notre Dame. W ciemnym wnętrzu katedry Marii Panny tłumy turystów gawędzą w dziesiątkach języków o pięknie gotyckich witraży. Dzwonnik chowa się przed ciekawskimi za wimpergi i chimery. Esmeralda pracuje dziś w hiszpańskim biurze podróży. Ukryci za filarem widzimy wyraźnie, jak na marmurowym postumencie nasza pani z Paryża poprawia makijaż. Dziś wieczorem razem z Panem Bogiem mają wystąpić w telewizyjnym talk show na żywo. Jakie bulwary? Siwowłosa konsjerżka hotelu Chopin przy Madeleine wita nas po ufale błyskiem w okularach. W końcu znamy się już 2 dni. Winda wiezie nas na 3. piętro szczęścia, gdzie widać złote światło na wieży. Diabelski młyn na Concorde i gwiazdy w twoich oczach. Ubrana w kilka kropel Chanel numer 19. Sorry, Marlin, kilka lat minęło. Patrzysz na Paryż u swoich stóp, podbity jak ja, jednym twoim uśmiechem. Meissenberg w Paryżu może najbardziej jednoznaczny, znajdując się w Louvre. Uroda raczej przeciętna. Strój zdecydowanie niemodny. Uśmiech niby tajemniczy, ale w gruncie rzeczy mocno wymuszony. Pejzaż w tle niezbyt ciekawy, technika dość tradycyjna. Potrącani przez tłum filmujących Japończyków, trzymając się mocno za ręce, wpatrujemy się w wieczność pogodnej wiosny we Florencji, roku pańskiego 1502. I opuszczamy Paryż, by przejść do innych symboli poprzez drogę. Droga także jest symbolem, to jednym z najczęściej spotykanych w poezji. Jak za chwilę, nie tym sobie przypomnę, a niech tym powiem, nadzwyczaj dwuznaczny. Oto wiersz Wielki Wóz. Zasypiamy daleko od siebie, otuleni kołdrami marzenia. Wędrujemy z gwiazdami po niebie, przytulamy pluszowe wspomnienia. I noc płynie nad nami wysoko, łącząc myśli i serca w pół drogi. Powierzamy pieszczotę obłokom. Nazywamy już siebie bez trwogi. Wielkim wozem z parkingu nad rzeką odjedziemy być bliżej, chcieć więcej. W świat za lustrem pójdziemy daleko naszą miłość, trzymając za ręce. To jest wiersz, który ktoś chciał przetłumaczyć na język rosyjski. Dostałem ten tekst, tytuł tego wiersza, Wielki Wóz, u mojego tłumacza brzmiał Balszaja Maszyna. Odpowiednie z symbolami, bo mogą to też nie zrozumieć. Droga. Kim jesteś? Wymyślona na początku świata, opisana w setkach wierszy. Wytęskniona jak droga do domu. Całowana w tylu snach. Wymarzona w najdrobniejszym szczególe. Kim jesteś? Uśmiechnięta jak letni poranek. Czuła i zawsze najbliższa, piękna i dobra jak woda na pustyni. Prawdziwa i gorąca, kolorowa jak jesień w górach. Kim jesteś, gdy mówisz kocham, gdy piszesz tęsknię, gdy oglądasz się na skrzyżowaniu, skręcając w drugą stronę. Jesteś drogą i celem drogi. Teraz kilka wierszy dotyczących jednego z najbardziej nośnych symboli literackich, może nawet powiedziałbym wyświechtanego nadmiernie. Tym symbolem jest pechowy syn jednego z wielkich konstruktorów średniowieczności. Symbol. Słońce na drugim. Zamykasz oczy. Jeszcze jeden prąd wznoszący. Tęsknisz do zielonej trawy lotniska, ciepłego piasku w Knossos. Widzisz cień ojca, szarą plamę na tle słonego błędzicu. Nisko, bezpiecznie i powoli. Lecisz wyżej, lecisz dalej, lecisz pełniej. To nic, że żółte łzy woschu parzą ręce. To nic, że skrzydła pofrunują same. To nic, że fale zasłaniają słońce. Choć nie osiągniesz celu, to ty zostaniesz symbolem latania. Przypiąć skrzydła. Zostawić za sobą wszystko. Miłość i nienawiść. Zwyczajność i uniesienie. Minosa i Piłsudskiego. Żonę i kochankę. Świątek i piątek. Przypiąć skrzydła. Wsiąść w RWD-6. Zakochać się znów bez pamięci. Oderwać się od ziemi. Nie czuć łańcucha grawitacji. Nie widzieć sensu i bezsensu. Nie być rozsądnym i porządnym. Cieszyć się słońcem. napełnić serce milnajskim złotem, widzieć świat z perspektywy Rydwanu Kaliosa, zanurkować przy Samos, utonąć w Eridanosie, roztrzaskać się w Cierlicku, być ponad. Klatka strachu. Twoja klatka ma klamkę od wewnątrz, jesteś bezpieczny, nie wylecisz pod słońce. Wosk twoich skrzydeł na pewno się nie roztopi. Nie upadniesz w fale Italii. Gdy będzie pusto i bezpiecznie, otworzysz klatkę, pojedziesz autobusem do domu spokojnej starości, by ogrzać przy kaloryferze przetrącone skrzydło niesymetrycznego uczucia. Król Minos z pomocy społecznej da ci rentę i pół etatu przy sprzątaniu labiryntu. Skrzydła schowasz pod strojem regionalnym kretyńskiego górala, co nigdy nie zobaczy księżyca nad Taormina. Teraz. I wszystko było odwrotnie. Wcale nie chciałem uciekać do domu. Dzięki tobie rozwinąłem skrzydła, twoje gorące serce unosiło mnie do nieba, twoje ręce prowadziły mnie do słońca, twoje usta zatrzymywały mnie w locie. Zapominaliśmy o stałym lądzie, gdy pół księżyca świeciło nad uśpionym Knossos. Gdy chowaliśmy się w cieniu Stavros, twoje oczy świeciły jak szare gwiazdy, które dawały mi życie. Wosk w skrzydłach stopił się, gdy zgasło słońce w twoim sercu. A potem wybuchła Tera i umarł cały świat, Atlantyda naszej miłości. I po serii odniesień do Ikara, jak mówię, jednego z największych symboli literackich, podróż do miejsca, które jest symbolem i tego, co w tym miejscu się znajduje, także symbolicznego. Tym miejscem jest Werona. Część Państwa zna ten cykl, ale go przypomnę. Bo go lubię, Weronę, i to są rzeczy będące pewną całością, więc proszę posłuchać tego jako właśnie całości. Werona wstęp. O piękne panie i panowie mili, zechcijcie ucha nadstawić w tę stronę, bośmy się dla was setnie utrudzili, by w średniowieczną zawieść was Weronę. Oto Uparkon, gdzie jeszcze drżą słowa, co o kochaniu mówimy tak wiele, gdzie trwa do dzisiaj miłosna rozmowa, zaklęta w wielkim poetyckim dziele. Zajrzyjcie tedy w głębie swojej duszy, bo tam wciąż żyją wielcy kochankowie. Miłość Romea z Julią was poruszy. I więc zabiorę już głos aktorowi. Werona pociecha. Noc nad Weroną cicha jak twoja rozpacz. Jezioro Gardas szmaragdowe od łez. Ile pustki mieści się w króciutkim wyrazie żalu. Romeo wyjechał do Mantui. Sławą ma twój spowiednik pociechę dla ciebie, że zielono oka Julio. Ale gdybyście żyli razem długo i szczęśliwie, nie bylibyście nieśmiertelni. Werona, Balkon. Znikłaś pod ostrym łukiem portyku jak piękny sen w porannych mgłach niepamięci. Już nie widzę rany w swoim sercu przebitym strzałą twojego spojrzenia. Już nie czuję smaku twojej szminki, której cyklamenowy ślad jeszcze drży na brzegu pucharu. Z drugiego końca ulicy widzę, jak słoneczny blask twojego uśmiechu rozświetla teraz ciemny pokój z balkonem zarośniętym bluszczem. Nie staniesz na nim w letniej sukience. Nie zawołasz mnie szeptem w głąb ulicy. Nie wyciągniesz ręki nad przepaścią, która nas dzieli. Nie popełnisz drugi raz błędu. Rozsądek twoich lat włączy alarm na mój widok. Przypomni ci, że jesteś młoda, piękna, bogata i z rodu Kapuleckich. Więc pora mi przestać marzyć, piękna Julio, kiedy wszystko nas dzieli. Gotycki balkon, strzelisty portyk, szeroka ulica, tłum na ulicy, noc nad Weroną i moje imię, które jest ci nienawistne, bo nigdy nie powiesz, kocham cię, Merkucjo. Werona, sarkofag. Rada Miejska Werony w głosowaniu jawnym uchwaliła nadać ci honorowe obywatelstwo. Z wnioskiem wystąpił miejski zakład pogrzebowy. Argumentując, że funeralia Merkucja, Tybalta, Romea i twój piękny pochówek podniosły poziom dochodu per capita i kwiaty od tamtej pory, od Wenecji po Mantue i Lago di Garda, tak pięknie pachną jak miłość, którą ścięto w kwiecie wieku bodajże XIV. Żyłaś krótko i pięknie. Kochałaś mocno i pięknie. Marłaś szybko i pięknie. Z obrazem miłości w zielonych oczach. A w kościele franciszkanów twój pusty sarkofag powoduje bezbożne dyskusje. Czy ty, Julio, też z martwych wstałaś? Czy też nigdy nie żyłaś? Verona Happy End. Roman Montecchi po 30 latach wygnania do Mantui, emerytowany kondotier Gonzagów, uwolniony wreszcie od kary przez Scalieri, niepewnie wchodzi przez bramę na Via Capelli 23. Zauważa posiwiały od słońca bluszcz, gruzełki pomarszczonych winogron, celulit tynku na murach, otwiera spieszchnięte usta, ale wspomnienia milczą. Giulietta Paris z domu Capuletti, pilnując oszukujących kucharek, beszta mamkę swojej trzeciej wnuczki, że zawraca jej głowę kolejnym żebrakiem. Ilu tych żołnierzy przychodzi pod balkon, żeby to, który jeszcze z łukiem amora, a nie te szpady pordzewiałe, wiesz, co mam na myśli, Maria. Nie to, co kiedyś. Jeszcze to czuję. Chyba pora iść do kościoła, pomodlić się za nasze dawne grzechy i dusze zmarłych spowiedników, rozbierających nas przez kratki wzrokiem. Dworni, jak to kondotier, ustępuje w drzwiach kobietom z dziećmi. Na Piazza dell'Erbe siada na ławce obok duchów Tybalta i Mercutia. Pora na happy end. Nie żyją długo i szczęśliwie. Verona, zakończenie. Tak piękne panie, szanowni panowie, im do oklasku znakłonicie dłoni, niech żyje miłość, każdy z was niech powie, tak w naszym mieście, jako i w Weronie. Bo zważcie proszę, jak to się stało. Romeo z Julią tak bardzo pragnęli miłości oddać duszę i ciało, że nie jest ważne to, że nie istnieje. Choć trakt z Werony bardzo jest daleki, strzała amora zawsze będzie celna, bo tylko miłość umie przetrwać wieki i, jak poezja, bywa nieśmiertelna. Kontynuując naszą podróż szlakiem symboli, jesteśmy nadal w południowej Europie i przenieśmy się do miasta symbolu, państwa symbolu, miejsca symbolu. To kasyno Monte Carlo. Herbożyn, kupier w smokingu, czarnym jak grabarz nadziei, lewą ręką od serca wraca ruletkę losu. Obstawione parzyste, czarne, numer zakryty twoimi żetonami. Riona Papini. Stukocząc po polach ruletki, toczy się twoje serce, wstrzymany oddech. Czy można wygrać bez serca i bez oddechu, tylko z parą czarnych oczu, patrzonych w koło ruletki twojego życia? Sagrada Familia, jeden z największych, najwspanialszych kościołów w Barcelonie, zbudowany przez człowieka, który niekoniecznie był wierzący, ale bardzo pragnął stworzyć dzieło, które tylko zaczął. Antonio Gaudi stworzył symbol. Nie dożył jego dokończenia i obawiam się, że niewielu z nas siedzących tu na tej sali dożyje dokończenia katedry Sagrada Familia w Barcelonie. No ale przecież trzeba próbować. Symbole od tego są, by się z nimi mierzyć, a nie, żeby je pokonywać. Anioł i tramwaj. Czwarty król z Epifanii, z najcenniejszym prezentem, z czarodziejskim rajzbretem architekta, podąża bez końca za gwiazdą betlejemską w górę do turkusowego nieba nad kopalnią Barceloną. Syn kotlarza Zreus, wierzący tylko w naturę i w siebie, najganioła z magistratu miejskiego, który w 30 roku jego życia kazał mu pójść do świętej rodziny, gdzie stanie katedra jak symfonia Schuberta i jak Bóg, nieskończona. Wzniosła jak marzenie o najpiękniejszej dziewczynie, niepojęte jak drzewo i jak ptaki, śpiewające codziennie modlitwy projektów. Gdy wahał się trwożny, anioł pokazał mu pion, kamienne serce Boga, na nitce ludzkiej nadziei. Cóż bardziej niestałego, cóż bardziej pewnego, niż zapach kwiatu, niż miłość matki, niż słońce na niebie nad Katalonią. Mógł mieć pałacę, a miał tylko zimną katedrę, wspólny dom z Bogiem. Spał na wokach cementu, przykryty gwiezdnym płaszczem królowej niebios. Z rozkazu anioła był niestrudzonym odźwiernym Boga. Z braku drzwi otwierał przed nim stragan z z kroplami łez zastygłymi w kamiennych festonach. Gdy myśl stała się słowem, słowo ciałem, ciało projektem, a projekt kształtem, właśnie wtedy wielki budowniczy przyjechał po niego tramwajem, zostawiając pomnik, ciągle rosnący pomnik swojej i jego chwały. I trochę na północ, to miejsce, które jest symbolem dla mnie najmilszym i najbliższym. Tym symbolem jest niedokończony most na rzece Rodan, znajdujący się w miejscowości Avignon. O tym moście wszyscy wiemy, śpiewamy o nim piosenki od czasów przedszkola. Ten most kończy się mniej więcej w szerokości 3/4 rzeki Rodan. Nigdy nie był ukończony, nigdy nie pełnił swojej funkcji, poza symboliczną funkcją próby połączenia rzeczy, których być może połączyć się nie da. Ale, jak powiadam, symbole nie są od rozwiązywania problemu. Symbole są od tego, by za nimi podążyć. Za mostem. Życie jak Rodan, szerokie i burzliwe. Nie do tańca nam dzisiaj miła pani. Nie do tańca i nie do różaniec. Tak jak ty patrzę na drugi brzeg, niejasno majaczący w zaroślach przyszłych dni. Pałace papieży i antypapieży, równie wspaniałe i równie obojętne, zostały z tyłu. Festiwale teatrów, dni i nocy przeszły do historii minionej epoki. I słońce nad katedrą dawno minęło południe. Choć nie do tańca nam dzisiaj, to przecież próbujemy. Może nie rock'n'roll, może nie tango argentyńskie, może nawet nie kiwaczkę 2 na 1. Ale aby choć trzymać się za rękę, czuć twoją dłoń na ramieniu, muśnięcie włosów na policzku i przetańczyć nie całą noc, tylko tę resztkę drogi nad czarnymi falami Rodanu na drugą stronę po moście, który tak beznadziejnie kończy się w środku nurtu najpiękniejszego zakątka życia, gdzie się przecież przyszłoby tańczyć raz dokoła, raz dokoła. I jak lekko z pozoru już na stronę wieczoru przepływają po moście bez końca. Piękni panowie, donośni dzwon. Tylko spójrz, moja miła, jak melodia spłoszyła i czerwienią przykryła twarz słońca. A piękne panie w ten nucą już dom. A ty przytul się do mnie i spróbujmy zapomnieć, że nas także ten drugi brzeg czeka. I przyjaciele już dawno tam są. Ale my zaczekamy. Póki mocno kochamy, nie rozdzieli od życia nas rzeka daleko. Za mostem w Avignon. Gdy wędrujemy szlakiem symboli, gdy mamy przed sobą paradę symboli, wiemy, że one najmocniej oddziaływują na naszą świadomość, jednak bardziej niż podświadomość. Świadomość dobrze jest mieć, dobrze jest nad nią panować, a nie zawsze się to udaje. A to wiesz, świadomość. Świadomość utraty jest o wiele bardziej bolesna niż świadomość braku. Dlatego z przyjemnością stoję w kolejce po kielich cykuty, czując niebywałą dumę, że przez jeden moment zostanę Sokratesem niezanudzonym przez Ksantypa, nieskazanym przez Aeropa. Jakże ci wdzięczny jestem dniu ostatnim, przyjacielu pieszy. Uśmiechu lidyjski Sardes za zniżkowy bilet. Kredyt na Bola. Spłać jedno wspomnienie, w którym zbiliśmy lustro, nie wierząc w 7 lat nieszczęścia, zniechęceni 7 księżycami miłości. Jutro w dniu pierwszym bis. Ostatnia przyjaciółka nie zauroczy milczącego flisaka nad Acherontem, by umożliwił jej randkę z głuchoniemym Orfeuszem. Pójdzie na Dunajec z kuzynem z Chicago, który nie rozumie naszych przeliczników walutowo-uczuciowych. To ile oboli kosztuje? 1 euro? I jak to będzie w dolarach? Symbolami najczęściej spotykanymi i może w poezji najbardziej znaczącymi są słowa. Słowa jako symbol i słowa jako materia, w której się obracamy. No i na koniec kilka wierszy przygotowanych na prośbę Renatki. scenografii naszej zbliżającej się do tej gali poezji, której głównym elementem scenograficznym jest ulica zgubionych słów. Słowa. Mówiłaś niezrozumiałe słowa w obcym języku miłości. Mówiłaś kocham, mówiłaś tęsknię, mówiłaś czekam, mówiłaś na zawsze, mówiłaś dla ciebie, mówiłaś mój miły. Rozumiałem, bo jak wiadomo, 80% rozmowy to przekaz niewerbalny. A ty kochałaś, tęskniłaś, czekałaś. Jesienny wiatr rozsądku rozrzucił liście słów na cztery strony świata bez ciebie. Przykryły śnieg wybaczenia, zmroził oddech zwyczajności. I tylko gdzieś tam pod zespół zapominania umierają zagubione, niepotrzebne już słowa. Kocham, tęsknię, czekam, na zawsze, dla ciebie, mój miły. Podobno, jeśli poczekać wystarczająco długo, to cały świat przejdzie tutaj, przez naszą ulicę, gdzie jeszcze możemy znaleźć nasze zgubione słowa. Więc czekam, moja miła. Ulica zgubionych słów. Jeszcze zima za oknem srebrzyście się bieli, jeszcze nie ma jaskółek pierwszych, a my wiosny zielonej bardzo byśmy już chcieli, z ciepłem słońca, z zapachem wierszy. Więc w szaliku wełnianym i czapce na głowie oddychamy nadzieją, uśmiechamy się znów i zbieramy do wiersza tak słowo po słowie na ulicy zgubionych słów. Umów się ze mną pod starym kasztanem, w zaułku straconej nadziei. Tam może znajdziemy te sny zapomniane, zgubione w zimowej drabinie. Słowa zgubione, uśmiechów motyle, uczucia zamarzłe w amnezji. Tam słowa złamane, za moment, za chwilę, poskleja kropelka poezji. Tu tematy znajdują uliczni grajkowie, nuty płyną, wierszą przez słowa. Tu o szczęściach prawdziwych wiatr zielony opowie, gdy jak wino zaszumi w głowach. Tu pies, kota urodą, całą noc się zachwyca. Tu Maryla jest wolna, a mistrz Adam jest zdrów. A poeci odnajdą nawet rym do księżyca na ulicy zgubionych słów. Liście słów. Słowa są jak miłość. Im więcej dajesz, tym więcej masz. Ale niech tyle wypowiedziane nieroztropnie umierają w powietrzu niezrozumienia. Duszą się w cyklonie niechęci lub odarte z treści leżą jak wyschnięte liście z drzewa wiadomości dobrego i złego. No powiedzmy szczerze, przeważnie złego zrozumienia. Ale jeśli jesteś czarownikiem poezji, pozbieraj te zagubione, bezpańskie i niepotrzebne słowa niepowrotne. Nakarm nową treścią sens. Pomaluj mgłą dwuznaczności. Doprowadź szczyptą paradoksu. Ułóż w rytmicznym bukiecie. Dodaj kolory emocji i rozdaj tym nielicznym, co mają oczy, uszy i serce. Wtedy ożyją i dając nowym właścicielom przelotną wieczność wzruszenia, wrócą do ciebie uśmiechem, smutkiem, sprzeciwem, akceptacją, czymś prawdziwym, jak zapomniana miłość. I ostatni wiersz o słowach pod tytułem także związanym z symbolem orzech. Odebrany ostatni zasiłek, bez szans na pierwszą rentę, wciąż z nadzieją na największą miłość, ze zdjęciem kota w kieszeni, z nogami owiniętymi zmiętą Rzeczpospolitą, odwzajemnia słońcu wiosenny uśmiech, ciesząc się wolnością od pracy, mieszkania, pieniędzy, rodziny. Na tej ławce, przy tej ulicy, ma wszystko, co może mieć. Tanie linie lotnicze chmur, Karaiby miejskiego wysypiska, filtony dworców, opery wyblakłych skowronków, pięciogwiazdkowe restauracje koszy na śmieci. Orzeł szary z ptasią grywą.